Witamy Was w 74. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 1 października, witam się z Wami Odin
oraz Bizon.
A naszymi tematami są: po pierwsze problemy Battlefielda 3, następnie Resident Evil 4 w HD, później Rage i płacz Bizona, a na sam koniec Alien Colonial Marines. Tak więc zapraszamy do słuchania i życzymy miłego podcastu.
To był szybki wstęp. Okej, zbierając tematy na dzisiejszy podcast, Odin zaproponował mi, żebyśmy zrobili Battlefielda, no bo jeżeli jest temat o Battlefieldzie, on miałby go robić z bladym, to wyszłaby pogadanka na 2 godziny i nic kreatywnego by z tego się nie wytworzyło, bo to byłaby typowa taka pogadanka ludzi, którzy grali w Battlefielda, którzy o tym coś wiedzą. Ja nie wiem za dużo o Battlefieldzie, dlatego Odin chce ze mną skontrastować to, co już wiemy o Battlefieldzie, co ludzie wynieśli z bety, no i przeciwstawić to też z tym, co robi nasza polska firma, czyli Techland, z Dead Island, które cały czas jest teraz patchowane.
Tak, więc w ogóle skąd się wziął pomysł na temat o Battlefieldzie 3? Więc po pierwsze dlatego, że samo DICE przyznaje się do tego, że ich beta, czy też ta ich alfa, którą oni nazwali betą, wyszła im naprawdę bardzo źle, a nawet jeden pracownik wstydzi się przyznawać, że pracował nad Battlefieldem 3. Czemu? Wiele osób, które uczestniczyło w becie Battlefielda 3, zauważyło, że ta gra wygląda naprawdę brzydko. I wygląda naprawdę brzydko.
W sensie... Oj, ja widziałem screenshoty nawet te w wysokiej rozdzielczości i prawdę mówiąc, to nie wygląda tak jak na tych trailerach, które oni pokazywali.
Jasne, i właśnie to jest chyba ten największy problem, że w porównaniu z Bad Company 2 gra wygląda gorzej, ale też w porównaniu z trailerami wygląda gorzej, a przecież trailery tak jakby przekonują nas do zakupu tej gry, przekonują nas do tego, aby się nią zainteresować, więc jeśli same trailery nas okłamują i pokazują nam produkt, którego aktualnie nie jesteśmy w stanie doświadczyć, no to w tym momencie możemy się zastanawiać, o co come on. I też ludzie, którzy zaczęli grać w Battlefielda w betę na samym początku chyba, no byli bardzo szczęśliwi, dlatego że kody, które były rozdawane, były bardzo rzadkie. Wiele osób dostało je na Facebooku, inni dostali na oficjalnym forum. Tak czy inaczej, to była taka elitarna grupa, która się wytworzyła. Ta mała społeczność Battlefielda, która levelowała swoje postacie, zdobywała coraz lepsze bronie, no i oczywiście przekazywała komentarze oraz sugerowała naprawy różnych problemów. Niemniej, na czym polega problem? Battlefield do 23 września był grą, w którą nie dało się grać. W ogóle. Przykład. Kiedy wsiadałeś do czołgu, wylatywałeś w powietrze na 60 metrów. Strzelając do ludzi, twoja postać nagle została wyrzucana jakby z katapulty i leciała na przykład 300-400 metrów do przodu, rozbijając się jakąś ścianę.
Może to robili ludzie od Monty Pythona tą betę na przykład.
Możliwe. Brakowało jeszcze takiej wielkiej stopy, która by z ziemi...
Wiesz, krowy spadają.
Wiesz, po prostu problemy Battlefielda 3 były po prostu przeogromne. Już nie wspomnę chyba najśmieszniejszy, który widziałem, kiedy postać, która strzela z karabinu, nagle tak jakby ten karabin traci, ten karabin gdzieś tam leci i ty biegniesz za tym swoim karabinem, który strzela i nie potrafisz go dogonić.
Ale on jest szybszy od ciebie i go
nic. Nie możesz go dogonić, nie jesteś w stanie w tym momencie zmienić broni. Tak naprawdę, no nic. I to jest trochę śmieszne, biorąc pod uwagę, że DICE tak naprawdę wypuszczając betę przyzwyczaiło nas do tego, że przynajmniej w przypadku Bad Company 2, że gra jest dobrze zrobiona, że naprawdę te rzeczy, które trzeba naprawić, to też naprawdę marginalne problemy, wiesz?
O to chodzi, wypuszczamy betę po to, żebyście nam dali komentarze co do tego, jak, co powinniśmy jeszcze zmienić w gameplayu, a nie to, co powinniśmy naprawiać w gameplayu.
Wiesz co,
ja tam zmianą, a naprawą.
Ja po prostu wychodzę po prostu z siebie, kiedy widzę, jak bardzo potrafi taka beta zniechęcić, bo serio, kiedy wsiadasz do czołgu i nagle wylatujesz gdzieś w powietrze i obracasz się po prostu, jakby cię wystrzelono z katapulty, wiesz co, to psuje trochę zabawę i radość z tego gameplayu i człowiek się zaczyna zastanawiać, czy ja w ogóle mam czerpać z tego przyjemność w tym momencie, czy ja mam wyręczać beta testerów, bo ja wiem, że to jest beta. Ale mimo wszystko wiesz. No tak czy inaczej, ponoć to wszystko wraca już do normy i ten temat tak naprawdę powstał właśnie z tego powodu, że gdybyśmy mieli mówić o Battlefieldzie 3 w wersji beta kilka tygodni później, to już nie byłoby sensu, bo wszystko by było już naprawione i załatane. Więc poruszamy tą kwestię, jeśli macie dostęp do bety, jeśli graliście w betę, to na pewno doświadczyliście tych problemów, ale co jest najfajniejsze w tym momencie i na co akurat nasze polskie produkcje zwracają chyba uwagę, w tym przypadku Techland, to jest właśnie patchowanie gier. Wszyscy wiemy, jak wyglądało Dead Island przy wypuszczeniu. Miało bardzo dużo bugów, jednak nie były to bugi na tyle okrutne, jak w przypadku bety Battlefielda. Ale co robi Techland? I to, co mnie zaskakuje tak naprawdę, to odkłada oficjalne wydanie swojego dodatku DLC do gry, aby naprawić grę. Tą rdzenną grę, to pierwsze Dead Island, jakie wyszło. Oni zaniechali wypuszczenia dodatku, z którego tak naprawdę będą zbierać kolejne pieniądze, tylko po to, żeby naprawić grę. I my poruszaliśmy temat Dead Island już wcześniej i ja mówiłem, że ta gra, ona jest naprawdę okej. I mówiłem też w wielu komentarzach, że dzięki modom, dzięki tym wszystkim rzeczom, które pojawiają się w społeczności graczy, ta gra zyskuje naprawdę ogromnie dużo fanów i gra się w nią o wiele lepiej. Ale teraz widząc podejście Techland do tego, jak oni traktują ten swój produkt i starając się go naprawić, ja naprawdę jestem pełen podziwu i jestem szczęśliwy i dumny z tego, że w Polsce tak naprawdę dajemy przykład takiemu na przykład DICE.
Mhm, tak, bo to jest podejście od strony marketingowej, no nie za bardzo dla nich, bo wypuszczenie szybciej dodatku, teraz kiedy jest boom na Dead Island, kiedy zapewne wielu ludzi już skończyło grę i na przykład chcieliby coś nowego do tej gry dorzucić, tak najbardziej podobałby mi się teraz właśnie ten dodatek. Ale skoro teraz oni wypuszczają patcha, opóźniają ten dodatek, to rzeczywiście my widzimy, że oni się starają ulepszyć tą grę, zrobić ją jak najlepszą, później wypuścić dopiero dodatek. Jeżeli ci gracze, nie wiem, jeżeli nie przeszkadza to, że Dead Island jest takie, jakie jest, no to mogą się czuć zawiedzeni. Ale jeżeli my mamy na to patrzeć ze strony właśnie dewelopera, który tworzy swój produkt, wypuszcza go, nie jest do końca z niego zadowolony i najpierw chce go dopieścić, zanim wypuści do niego jeszcze coś, no to należy chwalić takie posunięcia i tym bardziej za to, że to jest nasza polska firma, no i pokazują, że nie tylko CD Projekt Red teraz naprawdę zna się na patchowaniu i robi wszystko za darmo, no ale też Techland to przejmuje i całe szczęście, no bo takich deweloperów nam potrzeba właśnie.
Jak najbardziej. Dobrze, więc naszym kolejnym tematem jest Resident Evil 4 w wersji HD. I teraz ktoś może zapytać, czemu dopiero teraz? Dobre pytanie, chciałem to już dwa razy omówić i dwa razy byłem odsuwany na bok i nagle pojawia się okazja, gdyż Bizon zwraca uwagę. Odin, może pogadamy o Resident Evil 4 w HD? Mówię, no tak, dobrze by było. No i mamy okazję. Tak więc Bizon, zwróciłeś uwagę na Residenta i bardzo dobrze, dlatego że, no szczerze powiedziawszy, fajnie, że wychodzi wersja HD, ale czy ona powinna nazywać się HD?
To jest zawód. To jest okropny zawód, szczególnie dla mnie, bo jestem ogromnym fanem czwórki. Nie lubię piątki, uwielbiam czwórkę. Przeszedłem ją chyba ze 3 razy na PS2 i spędziłem masę godzin też w tym trybie, gdzie się po prostu tam na czas strzela. Anyway, niedawno też grałem w Residenta 4 na swoim PC-cie, bo dołączyli płytę z grą do jednej z gazet, która się nazywa też podobnie jak płyty, whatever. I zainstalowałem do niej też 3-gigowy patch z teksturami, bo to nie jest tajemnica, że wersja PC-towa Residenta 4 to była wersja PS2, tylko że z wyższej rozdzielczości. Mm-hmm. Ten patch dodawał tekstury, które były na GameCube, które sprawiały, że ta gra wyglądała 100 razy lepiej, naprawdę. I teraz, kiedy ja widzę Residenta 4 w HD, to ja widzę, co oni zrobili. Oni przenieśli wersję PS2 na wyższą rozdzielczość, nie poprawiając nic. Jeżeli porównacie sobie tą wersję, którą macie na PC-cie z patchem graficznym, który jest zrobiony przez fanów, to nie jest oficjalny patch, to jest patch fanów, ale kiedy popatrzycie na to, jak na przykład po spatchowaniu wygląda kurtka Leona na początku gry. Ona to jest kurtka, ona ma ten taki wygląd kurtki skórzanej z takimi małymi pęknięciami na tej skórze, no wygląda jak skórzana kurtka. Tymczasem tutaj widać na trailerach wersji HD, no już też na wideo recenzjach, które oglądałem, że ta niby wersja HD, która jest na konsolach, ma dalej tą taką chropowatą, brzydką teksturę z PS2. Już nie mówię o tym, jak wygląda otoczenie w tej grze i tekstury jakichś tam murów albo kolumn. To wszystko wygląda normalnie, jakby ktoś to wziął z PS2, podbił rozdzielczość i tak zostawił. To przepraszam, to jest poprawianie jakiejkolwiek grafiki, podbijanie rozdzielczości do góry, to już sprawia, że my teraz mamy płacić pieniądze za super ekstra wersję HD.
I czekaj, Bizon, dlatego że część z naszych słuchaczy może nie do końca rozumieć, co to znaczy podbić rozdzielczość. Wyobraźcie sobie, że macie jakiś obrazek I teraz chcecie go przeskalować do jakiejś wyższej rozdzielczości. Normalny myślący człowiek w tym momencie powie tak, okej, więc w takim wypadku ja sięgam do tego pierwszego początkowego zdjęcia w formacie RAW, czyli tym nieskompresowanym kompletnie bardzo dużej rozdzielczości i ja przeskalowuję go na tą rozdzielczość, która mnie interesuje, czyli na przykład z 8 megapikseli robię 6 i to jest podbicie w stosunku do tych 2 megapikseli, które miałem wcześniej. Teraz, jak to zostało rozwiązane w przypadku Residenta 4? Otóż ktoś wziął tekstury, które miały jakąś tam rozdzielczość i po prostu je rozszerzył.
I dodał blura.
I zwiększył ich kontrast i w tym momencie to, co powiedział Bizon, jak wygląda kurtka. Kurtka wygląda tak jak praktycznie w poprzedniej części, w tej samej części, tylko nie w HD. Tyle tylko, że po prostu jest rozbieżność między kolorami jest tak duża, że człowiekowi po prostu dziwnie się na to patrzy. I tak naprawdę przykład twarz. Jak wygląda twarz? Twarz wygląda również tak, jakby ktoś podbił na niej kontrast. Ja myślę, że ty mi podebrałeś temat. No. Bo ja myślałem, że ty nie powiesz o tym, że wyszła paczka tekstur do Residenta 4, która właśnie zmieniała całkowicie wygląd tej gry. Ja chciałem powiedzieć, że ja tam znałem jakąś taką stronę niemiecką, która zrzeszała praktycznie wszystkie możliwe tekstury i to był jeden wielki patch, który miał chyba jakieś 4 albo nawet i 5 gigabajtów. I chciałem powiedzieć, że ta wersja HD nie wygląda lepiej. Że opłaca wam się, wszystkim naszym słuchaczom, opłaca się kupić Residenta 4, chociażby w tej właśnie, no w tym miesięczniku, którego nazwa jest podobna do płyt, zaaplikować ten patch, który jest tak. Gdzieś tam na stronie jakiejś niemieckiej, tam się chyba to nazywa mods.de, tylko nie kojarzę dokładnie przedrostka. Niemniej pobierzecie jakieś 5 GB plików, wrzucicie to wszystko przez ładny instaler do środka folderu z grom i ta gra naprawdę nabiera rumieńców i wygląda super. Ta wersja HD, ona wygląda gorzej.
Ale ja się zastanawiam, Odin, skoro wersja na Wii była przeniesioną wersją z GameCube'a, która miała te tekstury, to dlaczego oni przynieśli wersję PS2 na ten grunt HD? Dlaczego oni zrobili coś takiego? No, jeżeli fani mogą zrobić własny patch teksturowy, to teraz Capcom, który robi swoją wersję HD i chcą sprzedawać za normalne pieniądze, nie może też zrobić czegoś takiego jak fani? Czy to wynika z tego, że im się nie chciało?
Ja nie wiem, naprawdę. Ja
mi się na to przykro patrzy, wiesz? Przykro mi patrzeć na to, że fani zrobili paczkę tekstur, którą możesz zaaplikować na PC-cie i gra wygląda wiele lepiej niż oficjalna wersja HD tej gry, która wychodzi teraz na konsolę i płaci się za nią nie wiadomo ile kasy.
Ale wiesz co jest straszne? Że między silnikiem 4 a silnikiem 5 są naprawdę marginalne różnice. I możliwość przeniesienia tekstur z 5 części do 4 jest jak najbardziej możliwa. I kiedy wejdziesz sobie na YouTube i wpiszesz sobie Resident Evil 5 Textures, to na pewno któryś z wyników będzie prezentował ci filmik z teksturkami z 5 części. I ta gra naprawdę wygląda świetnie. I jeśli ktoś nie potrafi w edycji HD, tak górnolotnie nazywanej HD, pobić tego, co zostało zrobione przez ludzi bardzo niskim nakładem pracy, zwyczajnym przeniesieniem jednego pliku na miejsce drugiego pliku, no to w tym momencie naprawdę możemy się zastanawiać, czy jest sens nazywać to HD i jak na... I w ogóle... No to jest chamstwo, naprawdę, dlatego że Resident Evil 4 to jest naprawdę bardzo dobry tytuł. On ma ogromne rzesze fanów. I tak, wiemy, piątka jest gorsza, ale mimo wszystko ogólnie, żeby bezcześcić taką markę, jaką jest Resident Evil, żeby bezcześcić, no w jakiś tam sposób w tym środowisku bardziej undergroundowym, tak ją policzkować i mówić, tak macie tu ten ochłap, to HD, gdzie podbiliśmy tekstury i zrobiliśmy to tak, ha, no to w tym momencie naprawdę to jest głupie i ja bym to naprawdę wypiętnował, gdybym tylko był w stanie i zwrócił uwagę twórców, że to HD, o którym oni mówią, to tak naprawdę nie jest HD.
No, to jest bardzo przykre, bo właśnie Resident Evil 4 powinien mieć tą chwałę i powinien mieć ją zachowaną. I ja liczyłem na to, że ta wersja HD pokaże, że właśnie nie ma za dużych różnic między piątką a czwórką, że ten zwyczajny Kowalski będzie mógł na swoim PS3 odpalić piątkę i czwórkę Residenta i zobaczyć, że tak naprawdę ta gra z poprzedniej generacji konsol wiele się nie różni, a tak naprawdę jest wiele lepsza, ale trudno mu będzie na to patrzeć, bo gra wygląda po prostu szpetnie.
Dobrze, więc naszym trzecim tematem jest Rage. Rage, który zmusił Bizona do płaczu, ale musicie zrozumieć dlaczego. Bo Rage zapowiada się naprawdę świetnie, wygląda świetnie i świadomość tego, że Bizon nie będzie w stanie zagrać w tą jakże ładną, jakże ciekawą grę, po prostu go dobija.
To jest straszne. Nie no, ale tak, tak szczerze, nie? Jak się na to patrzy, ta gra jest świetna. To, co ona reprezentuje sobą, tak jak ja mówiłem i mówię przy każdym podcaście dotyczącym Rage'a, ona reprezentuje sobą to, co każdy shooter teraz wychodzący powinien mieć. Jest dynamiczna, ma świetne efekty, genialny filtr graficzny, który raz, że przedstawia fotorealistyczny świat, ale z narzuconym tym takim lekkim filtrem komiksowym. I teraz najnowszy gameplay, który wyszedł, który pokazuje nam raz, że jazdę pojazdem po tych różnych terenach, dwa, otwarty dość świat, tam w ogóle sposób, w jaki jest wygenerowany ten świat, jakieś takie, ten blok, jakieś balkony pośrodku jakiegoś kanionu, jakichś gór, to wszystko wygląda tak wspaniale. Ja nie wiem, jak silnik od id to tego dokonuje, ale zazwyczaj w grach to wszystko wokół, oprócz tego planu pierwszego, jest generowane albo jakąś teksturą, albo jakimś efektem, tak jak, nie wiem, wszyscy pamiętamy tą teksturę, która była wokół platformy wiertniczej w Modern Warfare 2. Tak. Tymczasem Rage jest tak plastyczny, ten świat wygląda tak wspaniale w nim, że no... Bizon płacze, bo wie, że jego laptop nie da rady, ale z drugiej strony cieszę się, że id jednak to robi, że id przełamuje te lody i ten Doom trzeci, który kiedyś miał być rewolucją i tym tą chwałą id, który został tak no nie za fajnie zrobiony, teraz zostaje spłacony właśnie tym, że Rage wygląda i działa po prostu wspaniale.
Okej, okay, więc jak myślisz, czy powinienem być kontrowersyjny, bo mogę być w tym momencie bardzo kontrowersyjny dla niektórych ludzi?
No, bądź kontrowersyjny, to jest DualShock, kurwa macie.
Dobrze, więc w takim wypadku dla mnie tak powinien wyglądać Fallout 3. To, przepraszam, to gówno, jakie dostaliśmy, po prostu mówmy otwarcie, to gówno, czyli ten Fallout 3. To w ogóle nie przypominało Fallouta. W ogóle. Nie oszukujmy się. Nie wiem, jak bardzo trzeba być ślepym, żeby nie widzieć tego, że między tymi dwoma grami, Falloutem trzecim a Falloutem drugim, nie ma żadnych podobieństw. Żadnych.
Mocne słowa. Mocne słowa, Odin. Aczkolwiek muszę się z tobą w 80% zgodzić, ale boję się wypowiadać takich słów, właśnie żeby nie spotkać się za mocną krytyką.
To jest DualShock podcast!
Ale nie.
Masz być kontrowersyjny.
To jest fakt. To, co ty mówisz, ja się pod tym podpisuję, po prostu myślę, że ten Fallout 3 to nie była zła gra, ale to nie był Fallout. Tak?
Gdybyśmy mieli dostać shooter, który ma jakiekolwiek namiastki RPGa, jakiekolwiek, bo nie oszukujmy się, że naprawdę w shooterze ciężko jest zrealizować prawdziwy, dobry RPG, bo tego to naprawdę ciężko jest zrobić, szczególnie jeśli chodzi o klasowość, rozdawanie statystyk, jest po prostu za dużo shitu na ekranie, człowiek się po jakimś czasie gubi, jest parę dobrych przykładów tego, że da się to zrobić, ale jest to niemniej trochę trudne i wiele twórców, deweloperów decyduje się po prostu wybrać drogę na skróty, natomiast Rage, jaki by nie był, to on naprawdę przypomina mi świat postapokaliptyczny, świat Fallouta znacznie lepiej niż trzecia część. Znacznie lepiej. I naprawdę, ja myślę, że jeśli Bethesda myślała, że trzecia część dla prawdziwego, hardkorowego gracza Fallouta drugiego, jakim na pewno ty i ja, Bizon, jesteśmy. Jeśli to było dobre, jeśli to była dobra gra, to naprawdę grubo się myliła. I po prostu... Pamiętasz, jak mówiłem co nieco o tym, że porównanie z XCOM-em w którymś komentarzu, że gdyby porównywać nowego XCOM-a ze starym, to z tych gier nic by nie zostało, to no ja myślę, że gdybyśmy teraz spojrzeli w tym kontekście na Fallouta trzeciego i na Rage'a, to z Fallouta trzeciego nic nie zostanie. Dlatego, że już nawet widzieliśmy, w jaki sposób prowadzone są konwersacje, w jaki sposób rozwija się fabuła. Tam naprawdę dowolność i sposób, w jaki ty wybierasz ścieżkę swojego rozwoju, charakteru i też tego, jak ludzie cię kojarzą, jest naprawdę ogromna. I w tym wypadku Fallout trzeci po prostu nie ma nic do gadania. I przepraszam, dlatego że ja nie nagrywam tego, żeby powiedzieć, że Fallout trzeci jest beznadziejny. Ja nie nagrywam tego specjalnie. Nie zacząłem nagrywać podcastu po prostu, żeby zgnoić Fallouta.
Tylko... I też nie piętnujesz ludzi, którym się Fallout trzeci podobał.
Jasne, bo przecież zawsze mówię, że od zawsze mówiłem, że jeśli wam się to podoba, to super, to właśnie o to chodzi w grach. Ale spójrzmy właśnie, bo ten gameplay ogólnie on się nazywa Canyon. I ten gameplay, on tak kojarzy mi się z Falloutem drugim, z niektórymi lokacjami. przepraszam, ale to po prostu jest tak silne skojarzenie, że tego się nie da pominąć i jest mi przykro, ale jednocześnie się cieszę. Przykro dlatego, że nie dostałem tego wcześniej. Cieszę się dlatego, że dostanę to już za niedługo.
Oj tak, i jest się z czego cieszyć. Samo to, w jaki sposób to się gra, jak na to się patrzy, jeżeli ktoś w to gra. Ta plastyka animacji, to w jaki sposób gameplay podchodzi do strzelania, bo też świetnie jest pokazane właśnie tam, nie wiem, obsługiwanie snajperki, czy też tej wyrzutni rakiet. Ja wiem, że to jest typowe w FPS-ach i to nie jest nic nowego, ale sposób, w jaki Rage to prezentuje, sposób, w jaki on wygląda audiowizualnie, to dociera do tych ludzi, którzy chcą właśnie tego świata postapokaliptycznego. A no, jeżeli mamy robić jakiekolwiek porównania z Falloutem trzecim, on był szary. On był po prostu szary, brudny i pozostawiony taki,
jaki... On był
jaki...
nudny. On był strasznie
i był pusty,
nudny.
I był strasznie pusty przede wszystkim. Ten świat to było pustkowie i on to było pustkowiem. Tymczasem Rage pokazuje, że ty możesz wsiąść w ten samochód, wyjechać tą terenówką, gdzieś spotkać bandytów, wyskoczyć, wejść do ich kryjówek. Oni mają w ogóle porobione balkony na jakichś skałach, na czymś. Wygląda to świetnie i ty, widząc ten gameplay, chcesz wydać każde pieniądze, żeby tego to zagrać.
Bo on ma pomysł na siebie. Bądźmy szczerzy, przepraszam za porównania z Falloutem. Jeśli ktoś jest na mnie zły, to naprawdę, sorry, nie mam... Nie robię tego specjalnie, ale jestem naprawdę wielkim miłośnikiem serii Fallout. I przykład, co tak naprawdę było interesującego w Falloutie trzecim? Było, jakbym mógł policzyć na palcach, było 8 momentów, w których było ciekawie. 8. Jak na tak dużą grę i na tak duże wymagania, z jakimi miał się spotkać Fallout numer 3, to naprawdę było mało. Natomiast w Rage'u nie dość, że widzimy to, w jaki sposób klimat zaczyna się budować, w jaki sposób przeciwnicy zaczynają nas okrążać, to przy okazji ten gameplay na kanionie, dynamity na czerwonych balonach, przecież to wygląda świetnie. Możliwość poruszania się na takich zjazdach linowych żywcem przypomina mi Bioshock Infinite. Ogólnie sposób prezentacji graficznej odwołuje się trochę do Borderlands, a akurat grę lubiłem.
Odrobineczkę, tak. Ale robi to lepiej.
Tak, naprawdę to są dobre skojarzenia, mi się po prostu dobrze na to patrzy. Nie wiem dlaczego, ale naprawdę gdybym dostał grę, która przynajmniej choć trochę przypomina Rage'a, a nazywa się Fallout 3, to naprawdę bym się cieszył. Nie miałbym po prostu takiego odruchu wymiotnego, jak pamiętam pierwszy moment, kiedy zaczynałem kreować postać, kiedy po prostu widziałem Obliviona, kiedy ten ojciec, który się nad tobą pochyla. Przepraszam, to jest rant, ja wiem, ale po prostu...
Okej, okay. Abstrahując zupełnie od tematu Fallouta, czekamy na Rage'a, czekamy na to, żeby w końcu móc położyć swoje łapska. Ja niestety nie, ale Odin położy łapska i Odin to zrelacjonuje i ja myślę, że będzie wtedy jednym z najbardziej szczęśliwych ludzi w tym roku.
Ja mam nadzieję, że się nie zawiodę, dlatego że graficznie wygląda świetnie, dźwiękowo prezentuje się naprawdę bardzo dobrze i też gameplay mi się bardzo podoba, więc Rage, nie zawiedź mnie, dlatego że jesteś jednym z tych ostatnich bastionów na tym sztormie. Nie możesz upaść.
Dobrze, ostatni temat. Gearbox. Trudno mi jest mieć zaufanie do tej firmy, trudno mi wierzyć słowa Randy'ego Pitchforda po tym, co zostało nam zaprezentowane 3 miesiące temu w formie Duke Nukem Forever. Naprawdę trudno mi jakkolwiek zawierzać tej firmie i ich obietnicom i ich grom, ale gameplay z gry Aliens Colonial Marines broni się. Broni się, bo choć nie jest to nic nie wiadomo jak kosmicznego, nie wiadomo jak wspaniałego, to działa i dla fana gier o obcych to jest chyba to, na co wszyscy czekają.
Tak, przepraszam, bo trochę przysnąłem. Colonial Marines zapowiada się ciekawie i ja nie reaguję na tą grę z tak dużym entuzjazmem jak reszta, głównie właśnie ze względu na to, co powiedziałeś, czyli Gearbox. Mam pewne granice, których staram się nie przekraczać. Bardzo rzadko opuszczam gardę, w przypadku Gearbox po prostu boję się to zrobić. Na razie jestem mocno zainteresowany tym tytułem, dlatego że wygląda dobrze, tak jak powiedziałeś i tak chyba jak wszyscy, którzy widzą teraz tą wersję wideo, mam nadzieję, że wyjdzie równie z podcastem tak szybko, że potem nie będzie tych opóźnień. Niemniej, każdy kto z was teraz ogląda to zapewne zgodzi się ze mną, że wygląda ciekawie. Może nie jest to taka mechanika, do jakiej przywykliśmy na rok 2012, ale mimo wszystko powiem, że jest całkiem okej.
Znaczy, ta gra nie potrzebuje nic więcej, tylko to co ja się obawiam, co będzie w tej grze. Jeżeli ktoś pamięta pierwszy Aliens vs Predator, ten pierwszy, który miał generowane losowo te potyczki z obcymi, którzy gdzieś tam wychodzili skądś, za każdym przejściem miałeś gdzieś w innym miejscu. Później Monolith zrobiło Aliens vs Predator 2, które już było kompletnie uskryptowane. Później było to nowe Aliens vs Predator, które też miało skrypty. A to teraz, Colonial Marines, wygląda po prostu jak Call of Duty z obcymi. Ja się boję, że to robi świetne wrażenie teraz i na tych filmikach, na prezentacjach, ale kiedy przyjdzie co do czego, to dostaniemy grę na 4 godziny, która potem przy drugim przejściu nie będzie nas zaskakiwała zupełnie niczym. I to jest ból i mam nadzieję, że się mylę.
To podoba. Pamiętaj, to się to podoba.
Mam nadzieję, że się mylę, bo ta gra mi się podoba naprawdę, jej gameplay. I to, co mnie zaskoczyło, to jest to, że w połowie filmiku, w połowie tej prezentacji nagle okazało się, że w każdym momencie gry może do ciebie dołączyć drugi gracz. I możecie grać tak. Już kooperacyjnie.
Do 4.
Nagle znikąd, nie? Grasz i nagle pojawia się drugi gracz i już możecie grać razem. I to jest też chyba jakoś, musi być niezależne, bo nie wyobrażam sobie gry, która by była zupełnie uskryptowiona jak Call of Duty, a dałoby radę w nią jakoś grać w koopie, no bo ten jeden gracz gdzieś tam musiałby czasem zostawać z tyłu chyba, nie?
Mhm, tak. Ale wiesz co, wydaje się, że ja mam nadzieję, że to będzie wyglądało mniej więcej w ten sposób, że próbując dotrzeć do jakiegoś miejsca w konkretnym tym levelu, będziesz po prostu musiał przejść dużą liczbę komnat, bo tak to nazwijmy, dużą liczbę komnat albo ogromne połacie przestrzenne, które trzeba będzie skalować i wtedy rzeczywiście ta kooperacja będzie po prostu wręcz wymagana, dlatego że będzie łatwiej się obronić. Niemniej trochę się martwię tym, że to w jakiś sposób może psuć atmosferę napięcia i tego zawieszenia, wiesz? Dlatego, że masz ten niby czytnik, który sczytuje ruch przed tobą i za tobą i jakoś tak sprawdzasz, czy coś się czai gdzieś tam nie... I mimo wszystko, kiedy będzie ten drugi gracz, to ta atmosfera osamotnienia i zostawienia na pastwę losu w przypadku, kiedy coś cię zaatakuje, w jakiś tam sposób słabnie. I mam nadzieję, że to rzeczywiście nie będzie wyglądało w ten sposób, że razem z kolegą będziecie latać jak szaleni, wskakiwać na stoły, strzelać do siebie, wiesz, robić jakieś debugi na powalonych przeciwnikach. Mam nadzieję, że to tak nie będzie wyglądało. Mam nadzieję, że gra będzie utrzymana raczej w poważniejszym tonie, bo tak jak ty, ja też grałem w pierwszego Alien vs Predator i uważam, że to jest śmieszne, ale to jest jeden z lepszych survival horrorów, jak ja grałem.
Tak,
I naprawdę tam człowiek się boi i możesz się wystraszyć i kiedy widzisz tą kropeczkę, która się do ciebie przysuwa coraz bardziej, a nie widzisz niczego przed sobą, to naprawdę zaczynasz strać w gacie.
Aha, i fajne jest to, znaczy ja nie wiem, jak będzie zastosowany interfejs, HUD w tej grze, bo na razie na tym filmiku, na tej prezentacji nie widzimy go zupełnie. I fajne jest na przykład to, że po raz pierwszy chyba w serii musimy wyciągnąć ten radar, musimy ten czujnik wyciągnąć i patrzeć na niego, że on nie jest umieszczony na HUDzie na stałe
tak.
I możemy na niego patrzeć cały czas, musimy go wyciągnąć i dopiero wtedy rozglądać się, to jest super. Ale ciekawi mnie, jak będzie właśnie rozwiązany HUD w tej grze, bo na prezentacji go zupełnie nie ma.
Niech tak
i
zostanie.
Wiemy na przykład, że w tym Pulse Rifle, w tym karabinie naszym szturmowym, widać z lewej strony, ile jeszcze nam naboi pozostało w magazynku. To było zawsze. Mhm. Ale właśnie ciekawi mnie, czy będzie ten interfejs, gdyby go nie było, gdybyśmy mieli coś tak, jak było bodajże w King Kongu Petera Jacksona w tej grze, że na przykład można by było wcisnąć przycisk, który by nam mówił, ile nam na przykład zostało jeszcze mniej więcej amunicji. To by było świetne, bo zawsze masz ten suspens, nie? Czy właśnie w shotgunie został mi ten jeden nabój, czy teraz już mogę go załadować? Nie wiem, czy to pozostanie, ale gdyby tak było, to wow, wrażenie by było niesamowite wtedy z grania w to, nie? Bo sam byś sobie kreował wtedy ten suspens w grze.
No jasne, ja myślę, że może, że jest szansa, żeby tak było, dlatego że jeśli Bethesda wprowadza takie coś, Bethesda, no to czemu w przypadku Colonial Marines byśmy tego nie mieli? Jeśli Gearbox będzie brał przykład z Bethesdy, ja wiem jak to brzmi. Ale jeśli...
Nikt gorszy nie może z nikogo gorszego brać przykładu.
Po prostu I've created a monster. Nie, ale wiesz co, ja mam nadzieję, że będzie możliwość wyłączenia HUD-u, dlatego że naprawdę, tak jak powiedziałeś, to zawieszenie, ten suspens, on będzie wtedy większy, dlatego że kiedy masz to przypomnienie, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że grasz w grę, to jednak przestajesz się tak przywiązywać do tej swojej postaci i traktujesz to trochę bardziej lajtowo, a kiedy potrafisz się oderwać od tego świata i zacząć wierzyć, że ta postać, którą sterujesz, to jesteś jednak ty, to znacznie inaczej się na to patrzy i też inaczej się to traktuje, człowiek się jednak o wiele lepiej wczuwa. I z tego, co mi się najbardziej podobało, to na przykład ten bieg w stronę tego zachodzącego światła, które jest po prostu tak jakby zasłaniane przez ten ogromny włas, który się zamyka, i to jest bardzo fajne ujęcie.
Oświetlenie jest świetne ogólnie w tej grze. Tutaj wiesz, jakiego słowa nam brakuje w tym podcaście? Imersja.
O tak.
Nie, jeżeli sama grafika nie jest powalająca, ale jeżeli chodzi o oświetlenie, o to, jak właśnie wszystko oświetla się, kiedy ty strzelasz z karabinu, kiedy tam ta wieżyczka, którą się stawia z karabinem, kiedy ona zaczyna strzelać w tunelu, to wygląda super. I grafika nie musi być nie wiadomo jaka, to nie
ale
musi
oświetlenie,
być
oświetlenie, oświetlenie.
Ale oświetlenie jest ważne.
Tak,
ono działa.
Alien vs Predator, więc gdybyś miał kiepskie oświetlenie, to mimo wszystko w grę grałby się, no, też kiepsko. No bo mimo wszystko fajnie jest, kiedy ten alien wynurza się z cienia, a nie z jakiegoś takiego, no nie oszukujmy się, jakiejś średniej mrzawki, wiesz.
Coś Call of Duty, tak? Coś chciałeś o tym wspomnieć? No tak. Niemniej, Colonial Marines na ten moment jeszcze jest w fazie produkcji. Ono ma wyjść dopiero na wiosnę 2012. Ten film, który oglądamy, jest na tyle niedopracowany, że jeżeli dobrze widziałem, to nawet strzelając z pistoletu nie ma ruchu zamka. Jeszcze. Ale na pewno go dodadzą, bo to wygląda głupio.
Bizon.
Jest jeszcze bardzo dużo czasu do wydania gry.
Czekaj, bo ja czuję, że ty chcesz zmierzać do końca, ale widzisz, warto jest powiedzieć, co nam się nie podoba.
Aha.
Zaczynaj.
No to ja muszę zacząć od skryptów. No, skrypty to jest to, co mnie odpycha od samego początku w tej grze. Ale rzecz kolejna, która mnie odpycha, to jest też to, że fabuła. Ta baza, której jesteśmy w tej grze, według filmu, ona powinna zostać doszczętnie zniszczona, a tymczasem tam mamy, z tego co widzę, działające światła, działające komputery gdzieś tam. To chyba to, co mnie najbardziej tak odrzuca jako fana filmów też, nie? Mhm. Bo to powinno zostać wszystko doszczętnie zniszczone, tymczasem okazuje się, że nie, że jednak tam jesteśmy i tam wszystko działa i w ogóle mamy działające roboty i...
Ale wiesz co, chyba na tym gameplayu, który oglądaliśmy, właśnie było tak, że ty się poruszałeś po tej bazie, która już była w jakimś tam stopniu rozpadła i ta część, do której się udałeś, to chyba była jedna z ocalałych, ale...
A może...
No,
może
wiesz co, nawet nieważne, ale powiedz mi, co ty o tym myślisz, jako fan filmu. Jest taki moment na tym gameplayu, gdzie nasza postać, którą sterujemy, jest tak naprawdę przyparta do muru przez obcego i ten obcy tak rzuca mu się na ramiona i wysuwa tą drugą szczękę,
żeby zabić.
On go odpycha od siebie, strzela mu z kolby karabinu prosto w twarz, a następnie wypłaca mu strzał z shotguna prosto w czoło i go zabija. Czy to nie wydaje ci się dziwne? Czy nie powinno tak być, że obcy jest na tyle silną istotą, że nic by sobie z czegoś takiego nie zrobił?
Tak, ale to jest problem, który istnieje praktycznie od pierwszej gry, w której strzelaliśmy do obcych. Po prostu, jeżeli robimy z obcych, z ksenomorfów przeciwnika, który atakuje nas masami, to nie możemy z niego zrobić przeciwnika, gdzie każdy jeden potrafi nas zabić, nie? O to chodzi właśnie. To jest ten problem z wyważeniem poziomu trudności i problem właśnie z tym, że nie można zachować tego kanonu, że na przykład w pierwszym obcym był tylko jeden obcy i potrafił zrobić tak dużo, bo był tak silny. Później z każdym filmem oni musieli ich jakby pogarszać, tak? Robić z nich gorsze modele, gorsze klony, które po prostu giną od paru strzałów i to boli. Tym bardziej, że nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale czy mi się wydaje, czy ta ślina ksenomorfów też nie jest nieco kwasem? Czy ona nie powinna jakoś
ślina,
uszkadzać?
Krew, panie, przecież to rozpuszczało metal w pierwszym filmie.
Ale właśnie wiem, że krew, ale czy ślina? Czy to, że na tym gameplayu leci ślina nam na twarz, tak? Czy ona nie powinna wyrządzać już szkód jakoś?
Powiem ci szczerze, że nie jestem pewien. Pamiętam
ja też właśnie nie jestem pewien.
Scenę w filmie, kiedy ten obcy pada i kiedy ta krew przeżera się przez tą metalową posadzkę, ale nie jestem pewien, czy ślina też. Ale widzisz, weszliśmy na bardzo ciekawy temat, dlatego że to jest druga rzecz, do której ja chciałem, że tak powiem, do której ja chciałem podejść, czyli Hammer, czyli nowy tak jakby obcy, czyli ten obcy, który jest tym ogromnym, wygląda jak królowa, ale jednak królową nie jest. Co ty o tym myślisz?
Znaczy właśnie ja się zastanawiam, czy to, co wchodzi na koniec gameplayu, to jest ten Hammer, czy to jest ta królowa, bo...
Hammer.
To jest Hammer.
Tak.
Ogólnie trzeba robić tak, że tworząc grę robimy różne typy obcych i to było od początku. Ja myślę, że stworzenie takiego obcego, który jest nie do zatrzymania i nie można go spenetrować kulami, to jest do przodu właśnie z tego względu, że jest za dużo typów obcych w tej grze, które można zabić właśnie strzelając do nich serią z karabinu. To jest ten problem, który ja mam od pierwszej gry z tej serii Alien i tam Alien vs Predator, że właśnie oni giną za łatwo, że ten obcy przestaje się robić dla ciebie trochę tym jakby ultimate przeciwnikiem, a staje się po prostu mięsem armatnym, który gdzieś skacze, łazi po suficie, który
ty
możesz rozstrzelić.
Ten strach jednak upada, nie? Ten strach jest jednak mniejszy, kiedy zdajesz sobie sprawę, że chodzi... W pierwszej części ile to było? 2,5 magazynka Marinesem, zanim byłeś w stanie powalić obcego.
No i tam tak... się strzelało i strzelało i ty uciekałeś przez te korytarze.
I mniej więcej właśnie na tym to polega, że ty zdawałeś sobie sprawę, że masz 4 magazynki i że tak naprawdę jeden obcy, bo to 2,5 magazynka, jeśli strzelałeś celnie, ten jeden obcy naprawdę był w stanie uszczuplić twoje zasoby praktycznie do zera. A on nie był jeden, więc kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że na przykład, nie wiem, 7 naboi jest w stanie pozbawić życie obcego, przynajmniej w tym, no, w tej nowej grze od Gearbox, przynajmniej też pistolet zwyczajny jest w stanie wyrządzić mu krzywdę, nie wiem jakim cudem, ale jest w stanie, więc...
No, taki kolcik zwyczajny, no.
To jest tak, jednak człowiek przestaje się aż tak bardzo bać tego i to szkoda trochę, dlatego że widać, że ta gra chciałaby jednak być takim survival horrorem, chciałaby cię wystraszyć, chciałaby dodać w tobie to napięcie, tą walkę o życie, a mimo wszystko jednak to tak jakby opada, szczególnie biorąc pod uwagę ten co-op, szczególnie biorąc pod uwagę, że oni nie są aż tak silni, jak mogliby.
No ale koniec końców, patrząc na ten gameplay, nie można sobie nie rodzić nadziei na to, że to będzie dobra gra.
Jasne.
Bo to wygląda naprawdę porządnie. Mhm. Jest zachowany wizualny styl, jest ładna ta gra. Nie jest nie wiadomo jak ładna, ale biorąc pod uwagę, że jest tytuł głównie konsolowy, to wygląda ładnie. Ma świetne to oświetlenie, świetne udźwiękowienie z dźwiękami z filmu, więc wszystko jest na swoim miejscu. I musimy liczyć na to, że do tej wiosny oni zrobią co tylko można, żeby ta gra nie powtórzyła sukcesu Duke Nukem Forever. Może
jasne.
To będzie oboje, taka myśl na koniec.
Ale oboje musimy się chyba zgodzić, że klimat z tego filmu jest.
Oj, jest zachowany jak najbardziej i to właśnie to najbardziej ciebie nakręca. Jeżeli widziałeś drugą część obcego, to patrząc na to wiesz, że jesteś w domu. Teraz tylko, żeby to pozostało takie od początku do końca. Okej, no to w ten sposób kończymy jakby pierwszą część tego podcastu. Bardzo możliwe, że teraz właśnie nastąpi druga część, w której wypowiedzą się inni redaktorzy, bo nie udało nam się zebrać jednocześnie w jednym czasie, więc jak na razie żegna się z wami Bizon
oraz Odin.
No i dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu i zapraszamy na kolejne.
Dobrze, więc przechodzimy do drugiej części podcastu, w której, tak jak już zapowiadałem, wystąpi grupa ABC, czyli Abaddon, Blady oraz Cialny. Tak więc zapraszamy do słuchania, dlatego że na pewno przygotowali dla nas ciekawe tematy.
Zaczniemy od rozmowy o LA Noire, grze, na którą czeka wielu pecetowców i tak doczekali się swojej edycji oraz Game of the Year Edition, czy pełnego pakietu dodatków weń zawartych. Abaddon przygotował informacje i teraz je nam wyłoży.
LA Noire. Dowiedzieliśmy się więcej rzeczy na temat tego, jak wyjdzie, jakie to będzie w wersji PC-towej, więc na pewno jest coś takiego, że dostaniemy edycję kompletną, czyli wszystkie DLC, jakie wyszły kiedykolwiek, mówiliśmy o tym w podcaście, wyjdą na tej płycie, wszystko będzie dostępne. Wersja wychodzi 11 listopada 2011 roku i cena będzie wynosić 50 euro, czyli około 220 zł.
Okej, okay, a kiedy była premiera LA Noire normalna?
W maju chyba.
Ale tak czekaliśmy naprawdę sporo czasu, żeby otrzymać grę, która będzie strasznie droga tak naprawdę. No, te dodatki, chociaż się... trzeba im oddać, te dodatki były warte swojej ceny. Ja mogłem wiele złego mówić o samej grze, ale dodatki mi do niej odpowiadały, a tutaj będą też wszystkie te garnitury, opcje, tak? Wszystko, co kiedykolwiek
tak,
było do
tak,
LA Noire.
To będzie się nazywało LA Noire The Complete Edition, więc wiesz.
Wiecie, więc jeszcze za ciebie przejdą całą grę, nie? I dostaniesz przyciętą 100%, nie? Complete jest.
Wszystkie achievementy. Nie, wiecie co mnie dziwi tak naprawdę? Zwykle na konsolach to jest tak, że jeżeli wychodzi ci jakaś complete edition, powiedzmy sobie tutaj na przykład Forza, to ona po pierwsze jest tańsza od zwykłej edycji gry, bo wychodzi po jakimś czasie. I no to tak trochę dziwnie wychodzi,
wiesz co,
nie wydaje wam się?
Tak, powiem ci tak, że to jest taka sama sytuacja, jaka była z Assassinem. Bo Assassin 2 wyszedł tak bez pozbawiony tam chyba dwóch DLC na konsoli, trzeba było je dokupić, a wersja PC-towa miała te wszystkie dwa dodatki included, więc nie nazywało się to The Complete Edition, ale na pewno to był jakaś nagroda za to, że prezent od nich za to, że czekaliśmy tak długo.
Ja rozumiem, że oni chcą dawać nam te dodatki jako przepraszamy, że musieliście tyle czekać, ale nie rozumiem, czemu każą nam tyle za to płacić. Tym bardziej, że wydatków no nie tutaj się kończą, bo rozmawialiśmy przed podcastem i mówiłeś o jeszcze bardzo przyjemnej rzeczy, czyli o wymaganiach tej gry. I teraz,
wymagania rekomendowane.
Ale trzeba ciśnie, chwila teraz suspens, bo to musisz zbudować napięcie. Powiedz.
Wymagania rekomendowane. Czyli procesor 4-rdzeniowy Intel lub AMD z zegarem 3,2 GHz, co 2 GB RAM-u, 16 GB wolnego miejsca na dysku, no to wiadomo, ale najdziwniejsze jest to, karta graficzna Nvidia GeForce GTX 580 z 1,5 GB pamięci lub Radeon HD 6850 z giga pamięci VRAM-u, więc jak dla mnie te rekomendowane wymagania jak na tak brzydką grę, no to niestety nie są zbyt fajne.
No właśnie, bo jakby nie patrzy, to jest nadal port tylko, to jest tylko przeniesienie gry z konsoli, która potrzebowała wtedy tylko 256 MB pamięci na karcie, a teraz potrzebuje ich 1,5 GB.
Tak, i to jest rekomendowane oczywiście, wiesz.
Ale rekomendowane, a DICE jest krytykowane przez Crytek za to, że daje duże wymagania Battlefielda. No sorry cię, przecież to co oni zrobili teraz, Alejnua? No to jest aż niedorzeczne.
Dziwna jest też także ta cena, bo to nie jest Blizzard chyba, ale jak tak patrzę, te 200, żeby zapłacić 220 zł za grę na PC-cie, no to nie jest zbyt.
Wiesz co, Badon, ja przez chwilę myślałem, bo tak mówisz 50 euro, nie? Czyli 221 zł. Ja tak sobie myślę, kurwa, jak na grę konsolową, no to
właśnie. Nawet tak, ale
to idzie na PC-ta.
Ale
to jest chore.
A czy jakaś taka Complete Edition wyjdzie też na konsolę, żebyśmy mieli wszystkie te dodatki od razu na płycie?
Wiesz co, wyjdzie pewnie Game of the Year Edition za około rok, bo zwykle to tak wychodzą, ale to tylko robią przy hitach, więc wydaje mi się, że...
Ale no tak, na pewno będzie coś takiego, przecież jak wiadomo Red Dead Redemption niedługo dostanie to Game of the Year Edition, widziałem, że...
Kolejna właśnie... wspaniała gra!
Yeah!
Nie, ale to jest...
Dodatkowo ten Undead Nightmare i wszystkie dodatki, więc no to na pewno coś takiego wyjdzie na konsolach.
Też za 50 euro?
No nie wiem.
No ale pewnie taka jest teraz polityka zarabiania na produkcję i marketing Maxa Payna III, bo jak wiemy on będzie miał gigantyczny budżet marketingowy. Ale jestem ciekaw, jakie jeszcze gry, które nie wyszły na PC-ty, wyjdą po roku na PC-ta z ogromną ceną, paroma dodatkami rzuconymi na siłę. I może taką grą będzie I Am Alive, o której będziemy mówić za chwilkę?
Ostatnio rozmawialiśmy też troszkę, znaczy rozmawialiśmy, chłopaki rozmawiali o I Am Alive, który wydawał się być mało alive, a twórcy chcieli sobie trochę zażartować i zrobili trailer pod tytułem It's Alive, więc skoro It's Alive, możemy coś o tym więcej powiedzieć. Blady?
Ja bym chciał powiedzieć, no bo no I Am Alive, wszyscy wiemy, że to jest tytuł, który jest robiony w bólach. On jest, rodzi się w bólach naprawdę dłuższego czasu, już tyle razy był pogrzebany.
W bólu i nadziei,
żeby znowu powracać do świata, żeby znowu zanikać. I tak teraz powrócił i wszystkie moje wymagania znowu, jakby oni chyba biorą listę moich oczekiwań i tak pomału sobie odkreślają wszystkie punkciki. I to, co widzimy na tym trailerze, czyli odrobinę więcej akcji, odrobinę więcej polowania na przeciwników z użyciem łuku, odrobinę więcej skakania, to jest wszystko to, co chciałem zobaczyć. I animacja głównego bohatera może nie jest najwyższych lotów, ale widać, że on ma, na pewno włożyli sporo uwagi do tego. Nie wiem, ile pokradli z Assassin's Creed'a tych ruchów, ale na pewno dodali takiej dozy nie wiem, walki o przetrwanie w tym, co robi, jak on się chwyta tych krawędzi, jak on się podciąga. No i wierzymy, że to jest
nawet
facet, który...
Ta końcowa scena, tak samo jak właśnie mówiliśmy wcześniej, że patrzy się na to wszystko jak ten Ezio w ogóle. Ten widok no, jest taki, wiesz.
Jak gra jest robiona przez Ubisoft Shanghai, czyli ten mniej jakby udekorowany nagrodami oddział Ubisoftu, więc bardzo możliwe, że oni kradą animację, ale jeżeli oni mają kraść animację, nie wiem, ze Splinter Cell Conviction, no to trochę nie bardzo, bo tam one były zbyt płynne i zbyt szybkie, ale jeśli mają je kraść z Assassin's Creed'a, proszę bardzo, byle to tylko pasowało do świata gry. Jak na razie, ja myślę, że to pasuje. A jak wam się podobał ten filmik?
Jest okej, okay, tylko przytoczmy może też taką jedną małą historię. I Am Alive na początku miało być tytułem tylko downloadable, prawda? Potem wyszło coś takiego, że jednak będzie z tego coś wielkiego, będzie to gra pudełkowa, nawet już były, nie wiem, jakieś projekty pudełka do tej gry. Potem świat o tym zapomniał i teraz znowu mamy informację, że to będzie tytuł tylko downloadable, czyli do tych animacji możemy się przyczepić trochę, że one były no kradzione z innych właśnie gier, ale to pewnie z tego powodu, że nie będzie to coś takiego dużego, tylko to będzie gra no downloadable.
Taki prawda? Składak, taki składak no, z lepszych elementów, no to chyba nie jest zły kierunek.
No nie.
Jak dla mnie największe, znaczy myślę, że najgorsze co dla tej gry mogłoby być, to, że trwałaby takie 5 godzin załóżmy, bo wiadomo jak coś takiego czasem wychodzi, tak? Czyli będzie takie w bólu wyrobione 5 godzin grania i dziwne jest to, że to w ogóle nawet na peceta nie wychodzi, więc...
W porównaniu do niektórych strzelanek 5 godzin to jest dużo.
Tak, w tych czasach 5 godzin to jest mnóstwo.
No ale właśnie. Jak na grę, która wychodzi właśnie, jak powiedzieliśmy, do ściągnięcia, no to ten czas jeszcze by uszedł, ale jeszcze pamiętajmy, że to ma być tytuł robiony na zasadzie rozdziałów, chapterów, więc no, sama struktura chapterów jakby no wręcz krzyczy DLC.
Krzyczy. Tak.
Czyli kolejny dowód na to, że mamy grę, która pewnie wyjdzie kiedyś na PC-ty z tymi wszystkimi dodatkami, tylko najpierw muszę je narobić pod warunkiem, że będzie dobrze przyjęta. A ja się boję, że ta gra będzie miała dość chłodne przyjęcie ze względu na to, że tam strzelanie, no choć występuje, to jakby chowa się przed innym elementem, bo jak czytamy w małym artykule dotyczącym właśnie tego trailera, to intimidation, czyli zastraszanie, w jaki sposób wywieranie presji na przeciwniku ma odegrać spore znaczenie i nasza umiejętność jakby dopasowania uzbrojenia czy sposobów zastraszenia do przeciwnika, bo jakieś tam małe neptki, no to będą się bały, jak pomachamy im pustym pistoletem, ale już na innych będzie trzeba to bardziej składać, czyli nie wiem, ja sobie podpowiadam, że może będzie można powoli straszyć ludzi, tak jak to było w Batmanie, że mogliśmy po kolei eliminować...
Tak, i będzie coś takiego pewnie, że będzie ktoś krzyczał i mówił: "Get over here! Oh my god! What's
I'm alone!" Nie, takie zastraszanie, zalany łzami.
Będzie zastraszanie tym, no, nie naciągniętym łukiem bez strzały, nie?
Tak, trzymasz.
Mam łuk.
Mam strzałę, stary, ja ją mam, nie? Tylko tak stoisz bokiem. Nie,
w spodniach.
Że zastraszanie łukiem nie będzie działało w ogóle, bo mi to wygląda tak, że my mamy albo łuk, albo pistolet, bo jeszcze chyba nie widziałem jednego screena, gdzie on miałby ten łuk, nie wiem, na plecach przewieszony podczas skakania. Może po prostu jestem ślepy i nie zobaczyłem, ale...
Będą się często łamały.
On się chowa w kieszeń.
Tak, to będzie taki element RPG, nie, że będziemy zbierać tych łuków i łuków po tych skrzyniach.
Tak jak w Dead Island, co się wszystko tak szybko psuje.
No, naciągasz cięciwa, tu nie.
One shot.
Nie, I Am Alive właśnie jest o tyle fajne, że tu można wymyślać, co tam jeszcze może być w tej grze i kolejne trailery pokazują, że oni też mają pomysły na to, co tam się dzieje, bo wspinanie się po budynkach, które się zawalają, tego jeszcze chyba nie było, więc...
Było.
Alone in the Dark, ten nowy.
Ale to były preskryptowane do bólu sekcje, a tutaj chyba...
A skąd jeszcze tam będzie to niepreskryptowane?
Bo ja trzymam kciuki.
Okej, okay. Miejmy nadzieję.
Więc nie wiem, że tak będzie, ale myślę, że będzie pewna doza tego. Ale nawet jeśli nie, to wygląda fajnie, styl graficzny jest dobry. Oczywiście chciałem high five, bo wygląda jak Saboteur, ale...
Nie wiem, nie wydaje się wam, że ta główna postać trochę przypomina tego naszego Hola z Just Cause?
Tak, troszeczkę, coś takiego...
Tak, może. Wiecie,
w sumie.
Nie patrzmy za bardzo w postać czy fabułę, bo ona jest oklepana. O, moja rodzina zniknęła, muszę zrobić wszystko.
Na pewno muszą chyba poprawić animację postaci, bo tak dziwnie chodzi.
Ale nie, jeżeli to będzie downloadable, to nie muszą tak naprawdę.
Aha.
Bo wiesz, znaczy, no bo powiemy, nie mogliśmy zrobić tego powyżej, wiesz, powyżej takiej wielkości, bo to by wtedy, jakby była ta animacja super zajebiście realistyczna, to wtedy by to zajmowało tyle i tyle i na przykład byśmy nie mogli tego wrzucić na grę jako downloadable, bo one mają jakąś tam blokadę maksymalnie do 2 giga, tra-ta-ta-ta i w ogóle.
Ojeju.
Nie wiem, ja myślę, że jeszcze może się to coś poprawić, no ale nie, no nie oszukujmy się, tu się wspinamy na walące się budynki, no to jest bardzo tak super, to się musi udać.
Ci.
Ale wspomniałem o tej fabule, której, no ona jest bardzo prosta i ja nie wiem, to mi trochę zapachniało Maxem Payne'em, którego teraz przechodzę po raz wtóry ze względu na nasze wspominanie trailera trójki, ale... Porwali mi rodzinę, zrobię wszystko, żeby ich uratować. I co, zaraz będzie używał metafor w stylu gruz leciał z nieba, niczym śnieg w październiku, niespodziewany, ale nadal nieprzyjemny. No po prostu...
Wiecie co, z tą grą tak naprawdę ona już sobie zrobiła taką historię, że gdyby fabuła wyglądała w stylu, nie wiem, czarny ekran, jeden napis, wszystko się zawaliło, wszystko się zawaliło i zaczyna się gra. I to by wystarczyło nawet. Bo już wtedy możemy sobie historię dalej opowiadać, widząc, co się dzieje dookoła. Nie wydaje się wam?
Znaczy, pisanie swojej własnej historii jest dobre właśnie w grach, gdzie jest minimum fabuły, ale jeśli ona będzie tak wciskana w gardło, że o, patrz, jak on przeżywa stratę rodziny, no to może być za dużo. Poza tym...
Lub to powinno być. Masz, patrz, jak on to wszystko przeżywa. Lub to.
I jak Bergrys oczywiście musi wypić mocz, ale...
No.
Ja myślę, że jak na krótki trailer gry, o której nadal mało wiemy, jak może po sobie tylu lat, my już powiedzieliśmy całkiem sporo, pozostaje nam czekać. Jak widać, gra jest kontrowersyjna, mimo że, znaczy kontrowersyjna, pobudza do dyskusji, mimo że właśnie ciągle mało o niej wiemy. Wiele od niej oczekujemy, prosimy o kolejne filmiki i może na jakimś kolejnym się nawet znajdzie miejsce dla Jade Raymond. Także ja nie wiem, jak wy, ja trzymam kciuki za tę produkcję. Czyli kolejny DualShock Seal Off, miejmy nadzieję. Okej, a teraz nie o walących się budynkach, ale o czymś milszym, czymś cieplejszym, o takiej lepszej stronie DualShock Podcast, bo nie będziemy mówić o akcji, którą przedstawił dla nas przed podcastem oczywiście Cialno, a akcji zbierania pieniędzy na dość przyjemny cel. Czego dotyczy ta zbiórka, jak możemy pomóc i dlaczego jest to jakby związane w jakiś sposób ze światem gier? Cialny, opowiedz.
Tak, chodzi ogólnie o Angry Birdsy. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego wpadła na pomysł, żeby właśnie wstawić pluszaki z Angry Birdsów na Allegro, które oczywiście każdy z nas może licytować. I cała ta kwota, powiedzmy, albo jakaś jej część, pewnie większość, będzie przeznaczana właśnie na ptaki z warszawskiego zoo. Co wy o tym myślicie? Bo dla mnie to jest naprawdę coś takiego bardzo przyjemnego, że wymyślili coś, żeby powiązać coś właśnie związanego z grami i pokazać to, że te ptaki tak naprawdę też są, prawda, w warszawskim zoo. Może dokładnie nie te, ale trzeba im pomóc.
Tak, wiesz co, powiem ci tyle, że to jest fajne dosyć, bo ile kosztują w sumie te maskotki? Znaczy, 30 zł, tak?
Licytujesz, nie? Od 30, wiesz, idzie cena wzwyż.
Myślę, że to jest ciekawa inicjatywa. Patrzę tutaj, wszystko jest licytowane, wysyłka gratis. No, a Angry Birdsy same sobie są fajne. Mi się podoba.
Są mimo, fajne. Że nie lubią.
I popularne. I myślę, że to też o to im chodziło, że wreszcie znaleźli jakąś grę, którą można powiązać ze zwierzętami. Teraz każdy może wziąć ptaki, sprawę w swoje ręce i zalicytować na rzecz tego warszawskiego zoo. Ale mnie ciekawi, jak będziemy podchodzić do innych licytacji w przyszłości, no bo mi się naprawdę podoba taka inicjatywa licytowania jakichś takich growych fantów na rzecz jakiś wyższy, ważniejszy i tak dalej. Tym bardziej myślę, że to może troszeczkę ocieplić wizerunek gier jako takich, no bo oczywiście się kojarzą wszystkim zło, przemoc i tak dalej, a tu ktoś może powiedzieć, zobacz, gra pomaga zbierać pieniądze na dobry cel. Więc jakby to jest win-win sytuacja. Ptaki dostają żarcie, zoo dostaje automatycznie reklamę, Angry Birds dostaje reklamę, ludzie się dowiadują trochę o grach.
Dostajemy maskotki!
Tak, ale dostajemy maskotkę za 150 zł, więc to na przykład...
Ale nie, słuchaj, inaczej. Dodatkowo też właśnie akcja jest wspierana przez tą fundację Panda i T-Mobile. I Do każdej wylicytowanej maskotki właśnie T-Mobile od siebie jeszcze dokłada stówkę. I to już jest naprawdę coś takiego. A widzisz.
I jeszcze takie wielkie... Ręka rękę myje.
No czy no wiesz, no dla T-Mobile to też jest reklama, nie? No bo... No...
Tak, tym bardziej oni teraz oparli te swoje reklamy właśnie w telewizji o wizerunek Angry Birdsów, czyli...
A to jest dobry chwyt marketingowy.
To jest lepszy chwyt marketingowy niż Chuck Testa, moim zdaniem, ale...
Nope, just Chuck Testa.
Więc nawet jeśli nie, ja myślę, że powinniśmy jak najbardziej przyklaskać tym ludziom, którzy wymyślili tak złożony pomysł. Ja nie wiem, czy oni wyszli z założenia, że trzeba zarobić dla T-Mobile, czy ratować ptaki w zoo. To nie jest ważne. Ważne jest to, że możemy wydać pieniądze na dobry cel i jeszcze dostać fajną pluszową zabawkę, także...
I nie tylko. Znowu ci przerwę. I nie tylko, bo tutaj... Jeszcze. Nie doczytałeś, jeszcze jest takie
There's
uwaga
more.
Wielkie, jest uwaga, nie z TVN-u, dzięki Bogu. 10 osób, które wydadzą największą ilość kasy na te wszystkie maskotki, dostaną takie fajne trzyosobowe zaproszenia na, tłustym drukiem, specjalny nocny spacer po warszawskim zoo z atrakcjami.
No, kiedy wszystkie bramy zostaną otwarte i wyposażeni w shotgun musicie dostać na drugą stronę. Nie? Ty, albo cię wpuszczą do tego z insektami, bo nie szkodzi, jak ten człowiek pszczoła. Nie, ale...
No i poza
kolejna,
tym...
Kolejna szansa dla zoo, żeby się zareklamować. Dobrze.
No i jeszcze jest jedna szansa dla tego zoo, bo każda osoba, która zalicytuje, czyli nieważne na jaką kwotę, tylko po prostu wygra tą aukcję, to też dostaje potrójne bilety, ale do już normalnego zoo.
Czyli możemy śmiało powiedzieć, jest warto w tym brać udział, czyli jak najbardziej popieramy akcję. Może nawet machniemy jakiś link łatwo dostępny, żeby każdy mógł wejść i sobie takiego pluszaka, proptaka sprawić.
Machniem
linka, czekamy na kolejne tego typu akcje, bo naprawdę mi się to podoba, taka inicjatywa, i mam nadzieję, że to nie ucichnie po prostu, że T-Mobile się znudzi, nic więcej. Nie. Chcę widzieć więcej akcji dla graczy, żeby się zebrali. Takie charity drives, one są popularne w Stanach, kiedy to ludzie się zbierają, żeby na przykład, nie wiem, robić maraton gry, nie wiem, przez 24 godziny i pieniądze zebrane podczas tego charity drive idą od razu na rzecz szpitala, walki z rakiem, czy coś w tym stylu. No bo nie oszukujmy się, ja lubię wszystkie akcje ratowania zwierząt, ale najpierw bym chciał ratować wszystkich ludzi, więc czekam na też tego typu akcje. Nie wiem, to tyle ode mnie. Czy chcecie coś dodać?
Znaczy ja bym chciał jeszcze jedną rzecz dodać, bo takie akcje właśnie do ratowania ludzi też są. Nie wiem, czy pamiętacie tą całą sytuację z Haiti, jaka była kiedyś. To było akurat troszkę po premierze Forza Motorsport 3. I wtedy mieliśmy możliwość wykupienia sobie tak jakby do normalnej edycji gry za chyba tam jakieś 800 Microsoft Pointsów, czyli to jest $10. Dokładnie. Edycję kolekcjonerską gry, czyli kupowałeś normalnie sobie zwykłą i potem dokupowałeś sobie DLC, jako że masz kolekcjonerkę, ale Turn 10 i Microsoft każde $10, które wyszło, właśnie przeznaczali na dzieci z Haiti, więc to jest moim zdaniem też fajna
akcja. $10 od Microsoftu, ależ się oni wykosztowali, naprawdę.
Nie, każde $10, które się zebrało, nie, tak naprawdę.
Aha.
Czyli zależy, wiesz, czyli tak naprawdę, wiesz, bo to było też na inne DLC, tam było jeszcze jakieś DLC za $5 i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli na przykład 100 osób ci wysłało, wiesz, znaczy zakupiło tą edycję kolekcjonerską od edycji zwykłej, to już jest te 100 razy $10, prawda?
No to się dopisuje 0 do 100, jest 1000, także
no
ładnie.
Właśnie, więc wiesz, więc wszystko
no, widzisz,
to
o tej akcji było cicho, więc myślę, że powinniśmy jak najgłośniej mówić o takich akcjach. To było to twoje, co chciałeś dodać?
Tak, to było
Dobrze.
To moje, co chciałem dodać.
A teraz w takim razie masz chwilę odpoczynku, bo za chwilę jest twój temat. Jaki? Pararapapa.
Okej, więc kolejnym tematem będzie oczywiście coś pięknego dla cialnego, czyli Gears of War 3. Cialny, co możesz o tym powiedzieć?
Tak. Krocząc po tej polanie piękności i braterstwa, weź Badon, kuźwa, że to jest gra wojenna. Nie, Gearsy. Wiecie, no minął już, dobrze ponad tydzień od premiery, tak naprawdę, no, we wtorek będą 2 tygodnie. I Gearsy radzą sobie świetnie. Nie wiem, czy słyszeliście, ile kopii sprzedali w przeciągu 1 tygodnia. Słyszeliście?
Nie, ale można powiedzieć.
A, powiem wam. Czyli od 20 do 27 września udało się sprzedać Gears of War w, uwaga, 3 milionach egzemplarzy.
O, nice.
Tydzień.
Widzisz tych ludzi biegnących do sklepu po girsy i...
O, ale czemu już... oni biegną do tych girsów? Czemu? Mów nam.
Wiesz co? Może dlatego, że są ciekawi, jak się kończy ta historia, bo tak naprawdę już jest definitywnie powiedziane, że Gearsy trójka to jest koniec trylogii.
I już ale więcej... trylogii Markusa Phoenixa nie jest powiedziane, że całkiem zamyka.
Dokładnie. Tak samo jak z
Mass
Dokładnie.
Effect 3 będzie, Mass Effect 3 będzie końcem przygód Sheparda, a nie wiadomo co z uniwersum.
Dokładnie. No ogólnie dla mnie to jest fajna gra. To jest chyba taka jedyna strzelanka, w którą mogę grać i grać i grać i grać.
Się cieszyć,
dokładnie. Może też nie będę mówił dużo tym razem na temat fabuły, bo tak jak wspominałem w Single Shocku, nie doszedłem zbyt daleko. Jestem chyba w pierwszym akcie, nie wiem, drugim chapterze czy coś takiego. Tak, jestem pod koniec samego początku intra gry, ale dużo sobie posiedziałem na Hordzie, właśnie na trybie Hord i na Bestii. My tam trochę tego rywalizacji, ale to tam olejmy. I co mogę powiedzieć? No, gra wciąga, nie wiem, nie wydaje mi się to jakoś dziwnie nudne takie, że Jezus, za każdym razem robisz to samo, upgrade'ujesz to, stawiasz wieżyczkę tu, tutaj stawiasz wabik, tutaj czekasz na tych stworów, bo i tak dalej. Jest to w pewnym sposobie jakieś takie, nie wiem, no, hipnotyzujące. Szczególnie, że za każdym razem, gdy pojawia ci się, nie wiem, 10 osób online, 7 z tego na pewno gra w Gearsy, więc zawsze możesz sobie pograć z kimś innym. Tak naprawdę.
Jezu. Tak,
ej, ludzie, powiedzcie coś.
Ej, ale to była taka sama sytuacja, jaka była w tym, w Modern Warfare 2, dlatego że mój znajomy kiedyś pokazał mi screena z tego, co robią jego znajomi na Steamie i tam na, nie wiem ile, nie pamiętam naprawdę, ile większość grała tego w Modern Warfare 2 i to jest taki po prostu efekt masy, że wiesz.
Masy?
Co?
Tak. Taki efekt masy, że wszyscy grają i w ogóle jestem ciekaw, jak to będzie dalej, jak długo się będzie utrzymywała ta scena multiplayerowa. Znając Bado. Życie, jeśli chodzi o Gears, to będzie mnóstwo czasu. Mnóstwo.
Jest dużo.
Ale ja nie wiem, czy jest taki pewny, bo dwójka nie miała tak silnego wsparcia właśnie przez to, że były bugi, że ludzie eksploitowali te shotguny, że nie wszystko dało się naprawić patchem i po prostu ludzie po prostu wychodzili po jakimś czasie w ogóle całkiem z gry, nigdy do niej nie wracali, będąc właśnie zbyt denerwowani przez te spawny, przez te problemy, błędy. A jak jest tutaj teraz na multi z tymi błędami, spawnami? Są jakieś takie?
Nie ma czegoś takiego, że jest przewaga hosta, tak jak to było w dwójce, bo to też o to będzie ci w większości chodziło, że osoba, której udało się zrobić hosta legalnie bądź nielegalnie, legalnie w sensie, nazwiemy to nieświadomie, czyli tworzysz grupę 5 osób, 5 osób musi być idealnie w tym miejscu i jak zapraszasz, wszyscy muszą wejść w przeciągu minuty i wtedy masz pewnego hosta na 98%. Bo wiadomo... No,
ale jaką przewagę wtedy zyskiwaliśmy?
No taką, że na przykład miałeś mocniejszy shotgun niż ci, co nie mieli tego hosta.
I się mogły z nim turlać. Ale co to było w dwójce? No. A w trójce są jakieś takie właśnie niezrównoważone?
Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego jak przewaga hosta. Nawet jeżeli ktoś hostuje, nie ma chyba możliwości zrobienia jakiegoś lag switcha, czyli odłączenia kabla od neta przez chwilę. Żeby coś tam się popieprzyło. No, czegoś takiego nie ma i z tego, co widziałem, nawet w rywalizacji wszystko działa płynnie i bez lagów. Chyba, że no jakieś tam minimalne, ale no nie przeszkadzające w rozgrywce oczywiście.
A ja miałem jeszcze pytanie, bo mamy ten tryb bestii, mamy ten tryb hordy. Jak zapraszamy na przykład znajomych, to możemy z częścią grać na split screenie w któryś z tych trybów?
Tak.
A możemy zrobić tak, że... Bo tam mamy czteroosobowe drużyny, nie?
Tak.
Że jedna osoba towarzyszy nam na splicie, a dwie przez internet?
Tak.
O!
Wydaje mi się, że tak. Nie grałem tak, grałem na razie na split screenie, ale z doświadczenia Gearsów dwójki grałem na przykład z Johnem na split screenie i przez neta razem. Więc to...
Macie cztery ręce i dwa pady, tak? Żeby...
Tak, mamy cztery ręce, dwa pady i internet.
A, okej. Okay. Więc... Nie wiem, jak można grać jednocześnie z jedną osobą na splicie i przez internet, ale...
Właśnie to jest dziwne, bo nie ma wiele gier, w których właśnie jest taka możliwość, a w Gearsach to jest.
A możemy kampanię przejść z jedną osobą przy boku na splicie i plus dwie przez internet? Całą kampanię?
Wiesz co, nie testowałem tego. No przy najbliższej okoliczności będę starał się tak zrobić i wtedy wam potwierdzę, ale no, znając te tryby multiplayerowe i tak jak to robią w Epic Games, to moim zdaniem to będzie spokojnie możliwe.
Mam jeszcze jedno pytanie, bo zaczynam się wkręcać pomału. Mm-hmm. A czy tryb Hordy i Bestii się dostosowuje do tego, ile osób gra poziom? Bo wiem, że kampania się dostosowuje trudnością, jeżeli grają 4 osoby, a jak jest w Hordę? Czy jak ja gram, na przykład sam mogę grać w Hordę, czy będę miał łatwiej, trudniej niż gdyby jedna osoba grała?
Znaczy no, na pewno łatwiej będzie, jak będziecie grali więcej osób, bo no, po pierwsze jak padniesz, to ktoś cię zawsze może podnieść, prawda? Ale no, jeżeli gra pełny skład, no to wiadomo, że na pewno musi być więcej przeciwników, no bo to nie będzie tak, że biegają, nie wiem, trzech przeciwników na mapie i wszyscy będą się, wiesz, o tego killa bili, prawda? Mhm. Więc na pewno musi być więcej trochę tych lokostów, żeby zaspokoić pragnienie krwi. Jeszcze jakieś pytania?
Nie, ode mnie na razie tyle, ale...
Feel free, dobrze. Dodatkowo wczoraj wieczorem, powiedzmy późnym wieczorem, postanowiłem, jakby to nazwać, zainwestować w końcu w pierwsze okulary 3D do mojego telewizora, bo tak naprawdę no, zmusiły mnie do tego Gearsy, bo w Gearsach jak masz ustawienia grafiki, tak, nawet w grach konsolowych jest ustawienie grafiki, które...
Włączona, wyłączona, nie na włączone to na słuchce.
Nie, po prostu ten, ustawiasz sobie jasność, ciemność, tak naprawdę. I to jest tylko tyle.
Stary!
No. Brightness! So hardcore! I właśnie tak wchodzę w tą grafikę, patrzę, tryb 3D. No zobaczymy, jak to będzie.
Oczy ci wypłynęły z czaszki.
No prawie. Po pierwsze, okej, założyłem okulary, udało mi się jakoś je odpalić, zauważyłem, że działają. Włączam tryb 3D, ustawiłem to też dobrze na telewizorze i tak, powiem wam szczerze, myks teraz z technologią 3D, szczególnie w grach konsolowych, jest taki, że aby zrobić te przesunięcie, muszą nałożyć się dwa obrazy na siebie, prawda?
Prawda. No tak, postrzeganie przestrzenne, na tym, od tego mamy dwoje oczu i nos pośrodku.
Dokładnie. Jakiej maksymalnej rozdzielczości może być telewizor, może wygenerować konsola? Jaką rozdzielczość?
No pewnie, mogę się założyć, że Gearsy nigdy nawet się nie zbliżają do 1080, więc pewnie no, 720p rozdzielczość.
Znaczy no, mogą się zbliżać, no tego nie wiem.
Ale chyba wiem, do czego zmierzasz. No kontynuuj.
No właśnie. Tryb 3D z powodu takiego, że no nie okłamujmy się, no to nie jest typowy sprzęt przystosowany tak naprawdę do tego, żeby wyświetlić coś takiego. Musi zrobić tak zwane podzielenie ekranu prawo-lewo. Tak samo jak na przykład mamy to w telewizji N, w niektórych filmach czy programach, które są pokazane w 3D, jeżeli nie mamy telewizora 3D, to widzimy po prostu tak jakby dwa ekrany, prawda? Jeden obok drugiego. Przy czym no właśnie tracimy trochę na jakości, no o połowę. I tak wyglądał ten tryb w Gearsach. Więc okej, 3D było... Było fajne, ale postanowiłem wyłączyć standardowy tryb 3D w Gearsach. Z tego powodu, no bo no, wolę jakość od bajeru, prawda?
Ale w ogóle też daje ten tryb 3D, jakoś pogłębia odbiór z gry,
no,
czy...
No, i powiem ci, że jest różnica. Czujesz to, że coś jest od ciebie bliżej lub dalej.
Bo ja nie wiem, jak myślałem dzisiaj grając w betę Battlefielda, że gdybym miał telewizor 3D, to bym widział, jak masz te oznaczone nad głowami przeciwników te pierdolitki, nie? Że jesteś tam przeciwnik gdzieś daleko, to wtedy bym widział jakby fizycznie, jak on jest daleko i w Gearsie też są jakieś takie pomoce, że ktoś może mieć przewagę, jeżeli gra na 3D?
Nie, to nie jest tak. To jest bardziej, wiesz, żebyś widział jakieś wypuklenia. No, to, co widzisz dalej, to jest dalej. Ale nie aż tak, żeby, wiesz, żeby to ci jakoś wpływało jakoś na rozgrywkę. Ale kontynuując, niektóre telewizory są na tyle inteligentne, że mają tak zwany tryb 2D do 3D, czyli same przetwarzają obraz zwykły na 3D, czyli obraz czegokolwiek. Dzięki Bogu ten mój telewizor...
No ale to jest chyba tak jak w tym, jak w komiksach z Kaczorem Donaldem, tak? Że zakładaliśmy czerwono-zielone okulary i był przesunięty obraz po prostu, tak?
Okej, tak, tak.
Chyba nie, no ale dobrze.
Znaczy no...
Czy Kaczor Donald, tak.
Donald Edition.
Tak.
Nie no, wiesz, chodzi o to, że telewizor sam nakłada ci te dwa obrazy, zostawiając ci niektóre rzeczy, no nazwijmy to, bardziej przesunięte od drugich. Widać delikatnie, że powiedzmy rogi ekranu, prawo-lewo, ci delikatnie się zwężają. Tak naprawdę o, nie wiem, o pół centymetra z prawej lub z lewej strony. I co najśmieszniejsze, gdy włączyłem właśnie ten tryb, to miałem dokładnie to samo, co było w Gearsach poprzez stratę jakości, tylko że ja to miałem w pełnej jakości.
No. Czyli nadrobiłeś wszystko to, co zrobiłeś, no ale nie każdy ma taki telewizor, nie każdy sobie może pozwolić na 3D, ale większość pewnie Xboxowców już dawno dłuża pieniądze na Gearsów i oni i tak kupią, ale czy ty mógłbyś z pełną świadomością polecić tę grę osobom, którym na przykład no, nie siadły za bardzo, na przykład mi multi w pierwszych Gearsach w ogóle nie odpowiadało.
Znaczy ja w pierwsze Gearsy w ogóle nie grałem, słyszałem,
no,
że...
No one się wiele nie zmieniły.
Znaczy, wiele, co, mówię, większość, wiele. Większość osób mówi, że Gearsy 1 miały najlepsze multi jak dotąd, nie? Dwójka w ogóle nie dorastała mu do pięt, bo było całe wall bouncing i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz co? Mi multi w dwójce się akurat podobał, był taki ciekawy, zdatny, bezczelny. W trójce widać, że jednak potrzeba też trochę skilla i jest inaczej. Nie ma tej, wiesz, nie ma tej przewagi hosta, o czym już mówiłem wcześniej. Mi się podoba. Nie jest to, wiesz, nie jest to Call of Duty czy Battlefield, nie? Tam musisz troszkę w inny sposób kombinować. Ale spokojnie mógłbym polecić.
Ale jest to gra, której warto się jakby dać szansę, tak? I spróbować tego innego gameplayu, mimo, bo właśnie to jest w Gearsach, nie? Że on to jest oklepane, jakby wszystkim się wydaje, a to jest jak w Gearsach. Kiedy naprawdę siadamy do Gearsów, to odkrywamy, że wcale taki oklepany już nie jest.
No właśnie. Znaczy dużo rzeczy się zmieniło, prawda? Dodali jakieś tam różne inne bronie, jest zupełnie inny shotgun teraz i tak dalej, ale no to zostawmy. To właśnie trzeba by było zobaczyć samemu, prawda? Zagraj, żeby się przekonać.
I na takiej nucie chyba zostawimy Gearsy w tym momencie, bo są biedne, wymęczone już w trybie 3D, między innymi przez ścianego. Teraz się zbieraj za kampanię i... Może przyjdzie nam zmierzyć się niedługo na kołapie cialne.
Oj, mam nadzieję.
I ruszyć tą fabułę, żebyś w końcu się to widział, jak kończą się losy. Kok składu. Kog, przepraszam. Dobra, kończymy. Bring it home.
Yeah. Okej, więc kończymy 74. odcinek DualShock Podcast. Pomówiliśmy sobie na kilka tematów. Były dwie części podcastu. I co? Żegnamy się z wami. Abaddon.
Lady.
Cialny.
I to tyle.
Do usłyszenia.